Chwała Panu, bracia i siostry. Pozdrawiam was serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa i popatrzcie się, jak pastor przyjechał, od razu wyżej stoję. W ostatnim tygodniu, jak miałem kazanie, stałem tutaj na dole. Pastor przyjechał, od razu mnie postawił wyżej. Okej, chwała Panu. Witam was serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa i cieszę się, że możemy być w środku tygodnia na takiej jakby lekcji albo wykładzie Słowa Bożego. I moi kochani, temat jest ten sam, który był w tamtym tygodniu, to znaczy jakie są przyczyny, dla których my jako ludzie wierzący nie wzrastamy. I pozwólcie, że po prostu tak skróciłem cały ten temat w zasadzie do dwóch wersetów ze Słowa Bożego. I są to wersety, które są zapisane w pierwszym liście świętego Piotra, drugi rozdział, pierwszy i drugi werset. I Słowo Boże mówi w ten sposób: odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. I powiedzieliśmy sobie, że są jakby dwa elementy, które powodują przeszkodę w naszym wzroście duchowym. Pierwszy element to jest, że czegoś nie powinniśmy robić, a robimy. A drugi to jest coś, co powinniśmy robić, a nie robimy. I w pierwszym wersecie jest napisane: odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę, zazdrość i wszelką obmowę. Czyli musimy najpierw coś po prostu odrzucić ze swego życia, czegoś się pozbyć, czegoś nie robić, aby później właściwie prawidłowo wzrastać. I podałem przykład, że na wiosnę, kiedy mamy ogródki takie, powiedziałbym, zarośnięte, po zimie, to co musimy zrobić, żeby coś zasiać, musimy najpierw wypielić, coś wyrzucić z pola. Dopiero później możemy ziarno wrzucić do tego pola, aby ono rosło. I tak samo jest w naszym życiu wierzącym, jako chrześcijanie. Musimy najpierw w życiu naszym czegoś się pozbyć, czegoś, co powiedziałem, przeszkadza we wzroście. A później, kiedy już to wszystko odrzucimy, to te ziarno, które Bóg w nas zasiewa, ono może właściwie wzrastać. I mówiliśmy sobie, że wszelka złość, wszelka zdrada, obłuda, zakłamanie, wszelka obmowa albo krytyka, powiedziałem, jest czymś, co po prostu blokuje i nie pozwala nam wzrastać w Panu. Moi kochani, jakbym podał, czasami właśnie ta krytyka dominuje w naszym życiu i my patrzymy na różnych braci czy różnych usługujących takim bardzo krytycznym wzrokiem, ale jakbym wam powiedział, że znam takiego człowieka, który będąc naprawdę blisko Boga i będąc potężnie używany przez Boga, zdradził swoją żonę, wykolegował, jakby to brzydko określić, męża tej żony, to automatycznie, kiedy popatrzycie na tego człowieka, to możecie powiedzieć, w jaki sposób Bóg może takiego człowieka używać. Ale wiecie, my w Biblii mamy właśnie takie przykłady, bo zobaczcie, tym kolegą, o którym mówiłem, jest Dawid. Popatrzcie się, gdyby Dawid żył w naszych czasach, dzisiaj w tym kościele, a gdyby na nieszczęście jeszcze był pastorem jakiegoś kościoła, gdybyśmy się dowiedzieli, co Dawid zrobił, automatycznie powiedziałbym, ten kościół straciłby prawdopodobnie 3/4 ludzi albo połowę ludzi. A w takich przykładów ze Słowa Bożego mamy znacznie więcej, bo popatrzcie się, co byście powiedzieli, gdyby pastor, na przykład wasz pastor otrzymał taką propozycję od premiera Kanady, że proponujemy dla siostry Lidzi dobrą pracę, mamy tam wielki bałagan w Bibliotece Narodowej w Ottawie i może byśmy zrobili w ten sposób, że bardzo potrzebujemy siostry tam w Ottawie, żeby zrobiła porządek w bibliotece, ale jest pewna potrzeba, to znaczy ta siostra musi się przeprowadzić do Ottawy, tam mieszkać, ale za to my, powiedziałbym, pomożemy. Ja, prawie minister Kanady, mógłby powiedzieć w ten sposób: zamiast to ja, pastorze, spłacę cały mortgage, jeszcze dorzucę tam tyle, ile będzie potrzeba, żeby prowadzić normalnie zdrową misję. I pastor by się zgodził. I co byście powiedzieli? Każdy by powiedział: co to za mąż? Swoją żonę sprzedał, żeby mieć lepszy biznes tu w kościele. A popatrzcie się, taka sytuacja była w życiu Abrahama. Abraham, powiedziałbym, to może troszeczkę było to bardziej drastyczne, bo się bał. bał, że powiedziałbym, może być zabity, ale swoją żonę sprzedał faraonowi. Nic nie powiedział, sprzedał żonę, a moi kochani, my go, powiedziałbym, cenimy i w zasadzie tego grzechu nie widzimy. I takich przykładów można by było mnożyć. Piotr zdradził, Paweł prześladował Kościół, Mojżesz zabił człowieka. I moi kochani, jakbyśmy przyjrzeli się wszystkim tym bohaterom ze Słowa Bożego, okazałoby się, że mielibyśmy niezłe pole do krytyki i obgadywania w Kościele i powiedziałbym wieszania, powiedziałbym, samych najgorszych rzeczy. I tak jest w życiu człowieka i nikt z nas nie może się pochwalić, że nigdy nie upadł, nigdy, powiedziałbym, nie zgrzeszył. Ale problem polega na tym, że kiedy zaczynamy nasze oczy zawieszać na tym i nasze uszy przykładać do plotek, przykładać do tych negatywnych rzeczy i żyć tym, to moi kochani, sami stajemy się, powiedziałbym, tą negatywnością w życiu i nie wzrastamy w Panu tak, jak powinniśmy. W pewien sposób ja podziwiam na przykład niektórych duchownych, którzy potrafią wysłuchiwać tych wszystkich upadków, tych wszystkich, powiedziałbym, negatywności i później po kilku godzinach takiego wysłuchania, nakarmienia się tymi pozytywnymi, negatywnymi raportami, ten człowiek może głosić taką czystą, niezachwianą Ewangelię. I dlatego, moi kochani, ja staram się unikać. Jak gdzieś ktoś coś źle mówi albo powiedziałbym, jest jakaś krytyka, moi kochani, mnie to nie buduje. I na pewno, powiedziałbym, wielu z nas coś takiego nie buduje. Więc zdecydowanie mówię, ja nie chcę mieć w tym nic udziału. A ta osoba czy ten będzie posądzony przez Boga. Ja po prostu muszę tego unikać. Ale moi kochani, to była taka w skrócie część tego, co było w tamtym tygodniu. A w tym tygodniu zajmiemy się konkretnie wersetem drugim. Jako nienarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. I teraz popatrzcie się, jest napisane, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Czym jest to niesfałszowane duchowe mleko? I pozwólcie, że skupię się dzisiaj na właśnie tym niesfałszowanym duchowym mleku, który potrzebny jest każdemu z nas do prawidłowego wzrostu. To niesfałszowane duchowe mleko to jest, powiedziałbym, czyste Słowo Boże. Niesfałszowane żadnymi ludzkimi pojęciami, ludzkimi myślami, ludzkimi doktrynami. To jest czyste Słowo Boże. I moi kochani, chciałbym, tak jak powiedziałbym, bardzo praktycznie zademonstrować wam, w jaki sposób polega nasze życie na karmieniu się tym czystym, nieskazitelnym słowem. I takie, powiedziałbym, praktyczne ćwiczenie dla każdego z was. Każdy z was ma Biblię dzisiaj i powiedziałbym, otwórzmy nasze Biblię na Psalmie 23. Psalm 23, tak dla przykładu. Ja chciałbym taką, powiedziałbym, jedną małą rzecz zrobić, abyśmy po prostu tak praktycznie do Słowa Bożego podchodzili. Co to znaczy odbierać od Boga bezpośrednio Słowo Boże? Co to znaczy karmić się właśnie czystym Słowem Bożym? Ja mam taką propozycję dla was. Zrobimy takie praktyczne. Wiecie, bardzo często to jest tak, że ten, który naucza, to on się produkuje. On, powiedziałbym, musi tam różne rzeczy przygotować. Ale ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj odwrócili rolę. Ja wam zaproponuję parę rzeczy, a wy będziecie to czynić i powiedziałbym, praktycznie doświadczać. Ja mam taką propozycję dla was. Każdy, kto z was ma Słowo Boże, ten, kto nie ma Słowa Bożego dzisiaj ze sobą, to troszeczkę, tak jakbym powiedział, wstyd. Ale ci, co macie Słowo Boże, moi kochani, otwórzcie Słowo Boże na Psalmie 23 i czytajmy ten psalm, tak powiedziałbym, po cichu, powiedziałbym, dla siebie, bezpośrednio dla siebie. I z tego słowa postarajmy wyciągnąć się to, co Bóg chce dzisiaj powiedzieć. Konkretnie, bez żadnych jakichś doktrynalnych, jakiegoś wchodzenia, powiedziałbym, jakiejś doktryny, ale powiedziałbym, przeczytajmy to Słowo Boże, każdy z was, niech śledzi ten psalm 23 i wyciągnie z tego psalmu to, co Bóg do ciebie dzisiaj, w tej chwili chce powiedzieć. Okay? Zróbmy to w ten sposób. Raz przeczytaj spokojnie, powiedziałem, skup się na tym, co czytasz, potem drugi raz, potem trzeci raz i jak coś takiego szczególnego cię uderzy, kiedy czytasz to Słowo Boże, to po prostu zapamiętaj. Pozwólcie, że to będzie jakieś 2-3 minuty. Jak będziecie już gotowi, 2-3 razy przeczytajcie tak spokojnie i powiecie mi, co odebraliście. Okej. Teraz mam takie pytanie. Kiedy czytaliśmy te Słowo Boże, czy były jakieś, powiedziałbym, słowa albo wersety, albo coś takiego szczególnego, co przemówiło do Twojego serca w danym momencie, w tej chwili, w której jesteśmy? Jeżeli, powiedziałbym, było, to podzielcie się tym, proszę. Nie bójcie się, ja nie będę oceniał, ani krytykował, ani mówił, że źle odebrałeś, czy dobrze odebrałeś. Po prostu jedną rzecz chcę pokazać, po prostu tak praktycznie. Nie wiem, czy macie odwagę, żeby się podzielić tym, siostro? Okej, okay, dobrze. Dobrze, siostro. A okej, okay, następna osoba. Okej, okay, amen. Następna osoba, proszę. Okej, okay, proszę, następna osoba. Nie bójcie się. Okej, okay. I następna osoba, proszę. Amen. Okej, okay, następna osoba, proszę. Okej, okay. Siostro. Amen. Amen, chwała Bogu. Ktoś jeszcze chce się podzielić? Okej. Okay. Popatrzcie się. Ten sam fragment Słowa Bożego, to jest dokładnie ten sam, który każdy z nas czytał, do każdego z nas w inny sposób przemówił. I teraz, co to oznacza? To znaczy, że Bóg, kiedy czytaliśmy ten fragment Słowa Bożego, Bóg w sposób indywidualny mówił do każdego z was przez Słowo Boże. Akurat w tych dziedzinach, w których wy najbardziej dzisiaj potrzebujecie. Czyli ta osoba, która mówiła o zastawionym stole, ta osoba, która mówiła o pokoju, ta, która mówiła, że Pan jest dobrym pasterzem. Jakikolwiek aspekt, to jest to słowo konkretne, które Bóg do ciebie powiedział dzisiaj, aby powiedziałbym, przemówić do twojego serca. To było, powiedziałbym, bardzo indywidualne. Popatrzcie, jesteśmy w zgromadzeniu tutaj. Każdy z nas jest inny, każdy dzisiaj przyszedł z inną potrzebą. I Bóg do każdego z nas w bardzo indywidualny sposób przemawiał do naszego serca. I to jest, wiecie, to jest po prostu, krótko mówiąc, Bóg do ciebie dzisiaj mówił przez Słowo Boże. Cokolwiek odebrałeś, cokolwiek tak jakoś by dotknęło twoje serce, to w bardzo indywidualny, bardzo taki intymny sposób Bóg do ciebie dzisiaj mówił. I wiecie, wiecie, bardzo często my oczekujemy na to, że jak przyjdzie jakiś brat czy siostra, czy jakiś pastor, czy jakiś namaszczony sługa Boży i będzie do nas mówił jakieś słowo prorocze, które potrzebujemy na dany czas. Ale zapominamy o tym, że Słowo Boże jest podstawowym źródłem proroctwa dla naszego życia. I teraz podam wam taki przykład ze Słowa Bożego, żeby, powiedziałbym, podeprzeć to. Otwórzcie Ewangelia, Objawienie świętego Jana, 19 rozdział, 10 werset. I Słowo Boże mówi tak. I upadłem mu do nóg. To jest Księga Objawienia, 19 rozdział, 10 werset. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. On rzecze do mnie, nie czyń tego, jam współsługa twój, nie czyń tego, jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon. A świadectwem Jezusa jest duch proroczy. Okej. Okay. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 39 werset. Ja zaraz to wytłumaczę, o co chodzi. Piąty rozdział, 39 werset Ewangelia świętego Jana. I Pan Jezus mówi w ten sposób. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Słowo Boże jest podstawowym narzędziem proroczym w naszym życiu. Słowo Boże jest, powiedziałbym, składa świadectwo Jezusa o Jezusie, a świadectwo o Jezusie jest duchem proroczym. I teraz bardzo często ludzie przychodzą, chcą jakieś słowo prorocze, a zapominamy o tym, że słowo jest bezpośrednim przekaźnikiem tego, co Bóg chce do ciebie dzisiaj powiedzieć. I kiedy czytasz Słowo Boże, nie wdając się w doktryny, nie wdając się w jakieś, powiedziałbym, ludzkie filozofie, ale przyjmujesz Słowo Boże jako konkretnie, że Bóg do ciebie dzisiaj coś chce powiedzieć, to, co odbierasz ze Słowa Bożego, to jest właśnie ten moment, kiedy Bóg do ciebie bezpośrednio mówi. I teraz te osoby, które czytały psalm 23 i nagle coś szczególnego odebrały albo w postaci całości, tak jak siostra Lidzia, albo powiedziałbym poszczególne fragmenty, to jest bezpośrednie, Bóg bezpośrednio do ciebie mówi przez słowo i to słowo jest pewniejsze niż słowo prorocze. Każde słowo prorocze mamy sprawdzać ze Słowem Bożym, czyli bezpośrednim słowem takim kierowanym do twojego serca jest Słowo Boże. I kiedy czytasz, to Słowo Boże bezpośrednio do ciebie mówi, czyli krótko mówiąc, Bóg do ciebie mówi przez Jego Słowo. I to jest pierwszy podstawowy, powiedziałbym, pierwsza podstawowa jakby forma porozumiewania się z Bogiem, bo Bóg do ciebie przez Słowo Boże mówi. I teraz popatrzcie się, dlaczego... Teraz przeczytam wam, jeżeli pozwolicie, taki z komentarza, taka notka z komentarza do wydania takiego tłumaczenia żydowskiego, testament tłumaczony dla Żydów, albo nie wiem, widziałem nawet u was w księgarni coś takiego. I przeczytam wam taką bardzo, bardzo jedną stronę tego komentarza. I tutaj jest napisane w ten sposób. Trzeba wiedzieć o czterech podstawowych sposobach interpretacji pisma przez rabinów, a są to pszat, czyli prosty, najoczywistszy dosłowny sens tekstu, mniej więcej coś takiego, co określa się dziś jako egzegezę gramatyczno-historyczną, gdy przy ustalaniu sensu danego tekstu odwołuje się do gramatyki języka i tła historycznego. Dzisiejsi badacze częstokroć uważają metodę gramatyczno-historyczną za jedyne uzasadnione podejście do tekstu. Duszpasterze używający w swych kazaniach innych podejść odczuwają zwykle z tego tytułu pewne kompleksy względem kręgów naukowych. Jednakże rabini korzystali jeszcze z trzech innych sposobów interpretowania pisma, których zasadności nie wolno podkreślać z góry, ale należy je rozważać w świetle zasadności ich założeń wstępnych. Drugi punkt, remes, wskazówka. Kiedy jakieś słowo, wyrażenie czy inny element tekstu wskazuje na jakąś prawdę niedostrzegalną za pomocą tego systemu prostego, pszat, w metodzie tej zakłada się, że Bóg może zwracać nam uwagę na rzeczy, których sami autorzy Biblii nie byli świadomi. Trzeci punkt, drasz lub midrasz, czyli poszukiwanie. To jest alegoryczne lub homiletyczne zastosowanie danego tekstu. Jest to pewien typ eizegezy, czyli wczytywania do tekstu własnych przekonań w odróżnieniu od egzegezy, która polega na wydobywaniu z tekstu tego, co faktycznie on mówi. W metodzie tej zakłada się, że słowo pisma mają prawo stać się pożywką dla ludzkiego intelektu, który Bóg może doprowadzić do prawd niekoniecznie bezpośrednio związanych z tekstem. I ostatni, czwarty punkt, sot, co jest tłumaczone na język polski jako tajemnica, mistyczny lub ukryty sens, do którego dochodzi się obliczając wartości liczbowe liter hebrajskich, zwracając uwagę na nietypową pisownię, przestawiania liter i tak dalej. Na przykład jest duża szansa, że dwa słowa, których odpowiedniki liczbowe tworzących je liter, po dodaniu dają dwie takie same liczby, mogą ujawnić jakąś tajemnicę, ich połączenie jest możliwe dzięki temu, co Arthur Koestler w swojej książce o umyśle twórczym nazywa bisocjacją idei. Złożeniem w tej metodzie jest przekonanie, że Bóg nadaje określony sens najdrobniejszemu nawet elementowi pisma, w tym poszczególnym literom. Założenia, na których opiera się remes, drasz i sot, bez wątpienia wynikają z przekonania o wszechmocy Boga, zarazem jednak są wyrazem wiary w Jego nadzwyczajnymi środkami w celu dotarcia do ludzkich serc i umysłów. Z drugiej strony nie trudno zauważyć, że remes, drasz i sot mogą być opacznie wykorzystywane. Wszystkie one dopuszczają bowiem subiektywną interpretację, a wręcz nie są w stanie bez niej się obejść. Dlatego też uczeni zajmujący się światem obiektywnym odnoszą się do nich nieufnie. Te cztery metody pracy z tekstem można zapamiętać w formie hebrajskiego słowa pardes, oznaczającego sad lub ogród, będącego akronimem utworzony z ich pierwszych liter. I moi kochani, to są, powiedziałbym, takie naukowe podejście do, powiedziałbym, interpretacji Słowa Bożego. I teraz wyobraźcie sobie, gdybym ja to przeczytał wam na samym początku i podał te cztery metody i powiedział, teraz przeczytajcie Psalm 23, to wiecie, co byśmy zrobili? Byśmy starali się najpierw, po pierwsze, nasze myśli by były zakłócone, po drugie, byśmy starali się wyobrazić, w którą grupę mogę wpakować albo włożyć, tak powiem, to, co czytam. Okay? I nasze umysły by były zaśmiecone już jakąś teologią, jakimiś doktrynami. A popatrzcie się, my w relacji z Bogiem nie mamy żadnego doktrynalnego podejścia, tylko mamy podejście jak dziecko do ojca albo dziecko do matki. Kiedy ja poznałem swoją żonę, ja nie czytałem o niej różnych, powiedziałbym, takich historii albo opisów, jak moja żona wygląda, że ma 1,60 parę, że waży tyle i tyle, że ma oczy na przykład brązowe, że ma kręcone włosy, że jest zgrabna, ładna, że jest mądra, inteligentna. Nikt mi takich opisów nie dawał. Ja przychodziłem do mojej żony i starałem się ją poznać. I w ten sam sposób Bóg pragnie, abyśmy, pomijając doktrynalne różne rzeczy, które mogą nas dzielić albo mogą nas nawet w jakiś sposób blokować przed poznaniem Boga, Bóg pragnie, abyśmy bezpośrednio przychodzili do Boga przez Słowo Boże w bardzo indywidualny sposób. Bóg nie oczekuje od nas, że będziemy mieli poszatkowane. Ostatnio mój chyba syn, ja już dokładnie nie pamiętam, zapytał się, mówił, tato, dlaczego kościoły mają różne doktryny? Ja mówię, wiesz, to jest tak, jak po prostu potrzebują ludzie mniej więcej się zorientować, gdzie jesteśmy, ale my nie możemy kierować się doktrynami. My musimy kierować się relacją z Bogiem. I to jest tak, jak miałem pewnego rodzaju takie, były osoby, które nie za bardzo chciały zgodzić się. Mówię, jestem wolny, ja nie muszę, powiedziałem, zapisywać się do żadnego kościoła, nie muszę być członkiem. A ja mówię do niego, słuchaj, wyobraź sobie, że ja jestem pastorem tego kościoła i ktoś z rządu przyjdzie i mnie zapyta, kto jest głową kościoła, tego, w którym jesteście. I ja mu odpowiem, Jezus Chrystus. I prawdę mu powiem, Jezus Chrystus jest głową kościoła. Ale dla tego urzędnika państwowego, to kto odpowiedzialny jest za ten kościół? No Jezus Chrystus jest odpowiedzialny. A gdzie on jest? No jest w niebie. Jak mogę z nim porozmawiać? No musisz przyjąć Jezusa Chrystusa. I wiecie, po prostu dla ludzi, którzy nie znają Boga, te tłumaczenie jest, powiedziałem, nierealne. Więc będąc w systemie tego świata, potrzebujemy pastora, który jest odpowiedzialny za Kościół, mając tą wiedzę i poznanie, że prawdziwą głową Kościoła jest Jezus Chrystus. I tak samo doktryny potrzebne są, żeby pewne rzeczy były dla tego świata mniej więcej przejrzyste, ale kiedy przechodzimy do poznania Boga, do relacji z Bogiem, doktryny nam przeszkadzają. Bo po prostu zaśmiecają nasz umysł. Naszą doktryną powinna być miłość do Boga, do Jego Słowa i pragnienie Jego poznania. Tak jak poznajemy nasze żony, poznajemy nasze dzieci, czy poznajemy jakichś znajomych, w jaki sposób się odbywa, to odbywa się na zasadzie relacji. My przychodzimy bezpośrednio i zaczynamy poznawać. Ja nie poznaję swojej żony przez doktryny, że ktoś mi mówi, że moja żona jest w tym wymiarze wiekowym, w tym wymiarze gabarytowym, intelektualnym, pochodzenie ma takie, z miasta takiego. Moja ani to do mnie nie przemawia. Ja muszę po prostu mieć relację bezpośrednią i teraz ktoś, kto chce moją żonę poznać, co musi zrobić, musi z nią nawiązać relację. I przez nawiązywanie relacji poznajemy daną osobę. Tak samo poznawanie Boga następuje nie przez doktryny, ale przez relacje poprzez Słowo Boże. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Bardzo często my, co nam przeszkadza w poznawaniu Boga, to jest to, że ktoś już wcześniej wkładał nam w głowę różnych doktryn, różnych swoich przekonań, a gdybyśmy tak postawili każdego pod ścianą, zamknęli w jakimś pudełku i zadali, powiedziałbym, 100 pytań, okazałoby się, że w jednym kościele mamy 100 osób, które w co innego wierzą. Dlaczego? Dlatego, że, moi kochani, każdy z nas jest na innym poziomie poznania, na innym poziomie wzrostu, na innym poziomie dojrzałości jako wierzący. I tak jak w kościele, kiedy do kościoła przychodzą ludzie, mamy ludzi, którzy mają 70 lat, mamy ludzi, którzy mają 40 lat, ale mamy dzieci, które mają 2 latka i mają 10 lat. I do każdego z nich, kiedy powiedziałbym, jako pastor chciałbym dotrzeć, muszę inaczej rozmawiać z nimi. I tak samo Bóg, kiedy chce do was dotrzeć, do każdego z was przemawia w inny sposób. Bo przemawia w taki sposób, abyście w danym momencie swego rozwoju duchowego mogli zrozumieć to, co do was Bóg mówi. I co innego Bóg może powiedzieć do mnie dzisiaj, co innego powie do mojego syna, co innego powie nawet do mojej żony. Bardzo często też możemy być na jednym poziomie poznania, albo powiedziałbym jednym poziomie wzrostu, ale ponieważ moje miejsce w ciele Chrystusa jest inne, Bóg po prostu do mnie może inaczej przemawiać. I musimy wziąć poprawkę na to, że Bóg przemawia do każdego z nas w sposób bardzo indywidualny, bardzo subiektywny i powiedziałbym taki, który trafia do naszego serca. I kiedy my, powiedziałbym, na samym początku naszego wzrostu zaczynamy okładać się różnymi naukami, różnymi książkami, różną psychologią nawet chrześcijańską, zaczynamy zaśmiecać nasz umysł, który przeszkadza nam w bezpośrednim pojmowaniu i poznawaniu Boga. Słowo Boże jest bezpośrednim, powiedziałbym, tekstem, który musi do nas trafiać i nas zmieniać, i nas kształtować, nas wychowywać. A doktryny, powiedziałbym, są takimi rzeczami, które w jakiś sposób gdzieś tam w jakieś pudełko wkładają. Ale Bóg nie ma upodobania w doktrynach, Bóg ma podobanie w relacji. W tej żywej, czystej, niezachwianej relacji. I powiedziałbym, kiedy chcemy być zdrowo wzrastać, to musimy przyjąć właśnie czyste Boże Słowo, takie jakie ono jest, które w danym momencie do mnie dzisiaj w taki sposób przemawia. Po to są pastorzy, po to są nauczyciele słowa, po to są prorocy, po to są nauczyciele, którzy, powiedziałbym, w jakiś sposób pomagają nam wchodzić w tą bezpośrednią relację. Tak jak potrzebny jest ojciec dla małego dziecka, nie dlatego, żeby je kontrolował, ale żeby je wychowywał, żeby to dziecko mogło właściwie wzrastać. Dlatego też potrzebni są pastorzy, czy nauczyciele, czy apostołowie, czy ewangeliści, którzy pomagają Kościołowi wzrastać właściwie i od czasu do czasu korygują życie tego człowieka, aby ustawić go we właściwych torach, aby jego życie było błogosławione i, powiedziałbym, przepełnione poznaniem Bożym. Okay? To jest pierwszy sposób, jeżeli mogę przedstawić, ale przedstawię wam jeszcze dwie metody, które chciałem tak empirycznie albo przez doświadczenie Bóg mi pokazał, w jaki sposób my możemy traktować Słowo Boże jako czyste, takie czyste, niesfałszowane mleko, które potrzebujemy do wzrostu. Drugi sposób, który powiedziałbym, chciałbym przedstawić, to jest coś takiego, że siadasz na przykład sobie w swoim domu, bierzesz jakiś konkretny fragment Słowa Bożego i powiedziałbym, przez pół godziny ten fragment sobie na głos czytasz. Okay? Czyli po prostu bierzesz jakiś list do Koryntian, albo jakiś psalm, albo jakąś Ewangelię, jakąś historię i co robisz? Po prostu siedzisz sobie wygodnie w fotelu albo na kanapie i głośno czytasz ten fragment Słowa Bożego cały czas, przez pół godziny, nie próbując się specjalnie wdawać w analizę jakąś taką egzegetyczną tego tekstu, ale po prostu czytasz na głos i słuchasz tego, co czytasz przez na przykład pół godziny. I co się dzieje? Ponieważ Słowo Boże jest żywe, ponieważ Słowo Boże emanuje tym, czym jest, nagle odbierasz przez czytanie tego słowa na głos taką jakby trudno określoną impresję. Coś takiego, co powiedziałbym, normalnie umysł nie jest w stanie wymyśleć, ale po prostu nagle odczuwasz coś takiego specjalnego, jakaś impresja taka duchowa, która zaczyna dawać tobie duchowe poznanie. Co powiedziałem, jak to wytłumaczyć? Popatrzcie się, skąd możemy takie wnioski. Trzy, cztery fragmenty ze Słowa Bożego wam podam, żebyście po prostu mogli to sprawdzić, że nie oszukuję was. Pierwszy fragment Słowa Bożego to jest Dzieje Apostolskie, ósmy rozdział. 26 werset po 40. Znamy tą historię. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 26 do 40 wersetu. I tam jest napisane tak. Anioł Pański rzekł do Filipa mówiąc, stań i idź na południe drogi, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy podszedł, a oto Etiopczyk Eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić. Powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł, czy rozumiesz, co czytasz? Ten zaś powiedział, jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczy. I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten. Jak owca na rzeź był prowadzony, jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. O jego rodzie któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł, proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy do tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został chrzczony? Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Odpowiadając, rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszedł z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Popatrzcie się, tu jest taki dosyć ciekawy fragment. Wielokrotnie na pewno czytaliście, na pewno kazania nie jednego słuchaliście, ale jest dosyć ciekawa rzecz. Filip sobie szedł gdzieś, Filip Ewangelista, i usłyszał nagle głos od Ducha Świętego, że ma się zbliżyć do Filipa. A Filip sobie jechał w wozie i moi kochani, co robił? Jechał i na głos czytał Słowo Boże. Zwróćcie uwagę, że kiedy Filip podchodził, podejdź i przyłącz się do tego wozu w wersecie 29, a gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza. Popatrzcie się, ten człowiek czytał na głos proroka Izajasza. Bo przecież Filip nie słyszał jego myśli, tylko słyszał konkretnie jego głos, jak czytał na głos. Czyli co się stało? On czytał na głos i powiedziałbym, to głośne słowo, które było przez niego czytane, Bóg usłyszał i wysłał do niego Filipa, bo on czegoś nie rozumiał. I powiedziałem, te słowa, których on nie rozumiał, Bóg wypełnił przez poznanie, poprzez wysłanie tego człowieka. Drugi fragment bardzo podobny jest, kiedy uczniowie po śmierci Pana Jezusa, to jest też zapisane w Ewangelii Łukasza, 24, 13 po 31. Możemy, jak powiedziałbym, będziecie mieli czas, to w domu możecie to sprawdzić, bo za dużo nam czasu to zajmie. Ale podobna historia jest, że dwóch uczniów idzie i rozmawia o Chrystusie, o tym, co się wydarzyło na ukrzyżowaniu, o ukrzyżowaniu Pana Jezusa, nie rozumiejąc zupełnie, co się dzieje. I w pewnym momencie, kiedy oni prowadzili dyskusję, powiedział, między sobą, przybliżył się Pan Jezus, zmartwychwstały, jakby powiedziałbym, jeden z podróżnych i pytał się, o czym dyskutujecie, o czym rozmawiacie. I kiedy oni mówili, no to nie słyszałeś, ty jeden jedyny w tym mieście, że był taki człowiek, Jezus Chrystus, który zginął na krzyżu Golgoty, czynił cuda, czynił niesamowite rzeczy i powiedział, że zmartwychwstanie i umarł. I nie wiemy, co się dzieje i nie rozumiemy tego, nie rozumiemy w ogóle pism. I Pan Jezus szedł z nimi i zaczął im wykładać, oni nawet go nie rozpoznawali, że to był Pan Jezus. I co się dzieje, kiedy oni zaczęli rozmawiać, Pan Jezus od pierwszej do ostatniej księgi zaczął tłumaczyć, powiedziałbym, wszystkie księgi prorocze i powiedziałbym, te pytania, które oni zadawali, Pan Jezus im wyłożył, aż do momentu, gdzie po prostu objawił się, że to był sam Pan Jezus i kiedy oni już poznali, że to był Pan Jezus zniknął. Czyli tematy, na które oni rozmawiali, Duch Święty pochwycił i w jaki sposób, czy to przez człowieka, czy przez Ducha Świętego, czy przez Jezusa Chrystusa, te słowa zostały jakby objaśnione, objawione. Moi kochani, bardzo często jest taka sytuacja, że my nie zdajemy sobie sprawy, ale nasze usta, kiedy wypowiadają Słowo Boże, kiedy na głos mówimy o Słowo Boże, kiedy czytamy na głos, kiedy modlimy się na głos, wtedy powiedziałbym, nie tylko ludzie z tego świata słyszą, ale słyszą i aniołowie, i demony. Ale też słyszy Duch Święty, słyszy Pan Jezus. I powiedziałbym, do Słowa Bożego, co lgnie? Lgną aniołowie, którzy są posłuszni. Do Słowa Bożego lgnie Duch Święty, do Słowa Bożego lgnie Bóg i do Słowa Bożego lgną inni wierzący. Podam taki przykład bardzo praktyczny. Kiedyś byliśmy na wakacjach w BC i kiedy tam byliśmy, to mieliśmy... Po drodze stanęliśmy na takim kampingu świeckim i rozbiliśmy tam namiot i wieczorem, kiedy już rozbiliśmy ten namiot, poszliśmy sobie nad jezioro, żeby wieczorem tak sobie przechadzać po jeziorze. I wiecie co? Kiedy tak sobie przechadzaliśmy po tym jeziorze, kiedy już było ciemno, były tylko gwiazdy, nagle zobaczyliśmy gdzieś w oddali jakieś ognisko, ale nad jeziorem I wiecie, co nas zastanowiło? Nie ognisko nas zastanowiło, ale kiedy tak stanęliśmy, żeby popatrzeć na te piękne jezioro, zaczęliśmy słyszeć i nam się wydawało, że słyszymy melodie chrześcijańskie, że ktoś śpiewa jakieś chrześcijańskie melodie. I wiecie, co my zrobiliśmy? Kiedy usłyszeliśmy tylko, że tam jakieś ktoś melodie chrześcijańskie, to automatycznie zaczęliśmy się zbliżać w kierunku tego ogniska, żeby posłuchać, co oni śpiewają. I okazało się, że oni śpiewają Słowo Boże, że śpiewają pieśni chrześcijańskie. Więc co my zrobiliśmy? My się po prostu przyłączyliśmy do tych ludzi i zaczęliśmy razem z nimi być przy tym ognisku. I takie Pan mi dał objawienie wtedy, że tak samo jest, moi kochani, w sferze duchowej. Ludzie, którzy wypowiadają na głos Słowo Boże, którzy śpiewają, uwielbiają Pana, którzy głośno się modlą, co robisz? Ściągasz na siebie obecność aniołów, ściągasz na siebie obecność Ducha Świętego, ściągasz na siebie obecność Bożą obecność. I moi kochani, pozwala, że nagle twoje życie otaczane jest aniołami. Ludzie, którzy rozmawiają o grzechu, ludzie, którzy plotkują, ludzie, którzy krytykują, ludzie, którzy, powiedziałbym, żyją nie Słowem Bożym, ale żyją, powiedziałbym, tym światem i o tym świecie mówią, o rozrywkach tego świata, co się dzieje, automatycznie ściągają na siebie albo przyciągają do siebie jak lep siły demoniczne. Albo ludzi podobnych sobie, albo powiedziałbym, ich rozmowy powodują, że Duch Święty odwraca jakby obecność, albo wycofuje się, albo jest zasmucony. I moi kochani, Słowo Boże, kiedy jest na głos wypowiadane, ono przynosi owoc, to z czym zostało posłane. To jest Izajasza, nie wiem czy znacie, ale to jest Izajasza 55 rozdział. Izajasza 55. Księga Izajasza, 55 rozdział, 11 werset. Słowo Boże mówi tak: tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Moi kochani, my musimy zrozumieć, że Słowo Boże to nie jest tylko słowo w postaci jakiegoś przekazu literowego albo dźwiękowego, ale Słowo Boże jest, powiedziałbym, żywym słowem, które przynosi w naszym życiu to, z czym, powiedziałbym, zostało posłane. Jeżeli to jest słowo o miłości, to słowo ma miłość w sobie. Jeżeli to jest słowo o uzdrowieniu, to słowo ma uzdrowienie w sobie. Jeżeli to jest słowo o pokoju, to słowo ma pokój w sobie. Jeżeli to słowo jest o wierze, to słowo, powiedziałbym, przynosi wiarę. Po prostu Słowo Boże jest żywe i ono, powiedziałbym, emanuje tym życiem, z którym zostało posłane. Popatrzcie się, następny przypowieści 18, przypowieści Salomona 18 rozdział, 20 werset. 18 jest napisane tak: z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonami swoich warg. Moi kochani, jeżeli chcesz, żeby twoje serce było nasycone dobrocią, jeżeli chcesz, żeby twoje serce było nasycone życiem, to w twoich ustach musi być Słowo Boże. W twoich ustach musi być, powiedziałbym, to, co jest czyste, co jest piękne, co zostało posłane od Boga, aby w naszym życiu przynosiło błogosławieństwo. Zwróćcie uwagę, z owocu swoich ust nasyca człowiek się, nasyca człowiek swoje wnętrze. Czyli kiedy mówisz Słowo Boże, kiedy wypowiadasz te Słowo Boże na głos, sycisz swoje wnętrze. Przesycasz je życiem, przesycasz tym, czym to słowo zostało, z tym, czym zostało słowo posłane. My bardzo często traktujemy słowo jako przekaz rozumowy do naszej głowy, ale bardzo często zapominamy o tym, że Słowo Boże jest żywym chlebem. Chlebem, który nas karmi, który powiedziałbym, przynosi nam to, co jest nam potrzebne do życia. Dlatego Słowo Boże jest tak, powiedziałbym, urodzajne, tak, powiedziałbym, w wielu wymiarach świeci, aby przyniosło nam do życia to wszystko, co jest, powiedziałbym, zaplanowane przez Boga. I moi kochani, to jest, powiedziałbym, najważniejsza rzecz, aby wierzący, powiedziałbym, sycił swoje wnętrze żywym Słowem Bożym. Nie filozofią, nie, powiedziałbym, różnymi doktrynami, nie plotkami, nie krytyką, nie złorzeczeniem, nie złością, ale żywym Słowem Bożym. Czym, co spożywasz, to będziesz w środku miał. Jeżeli żyjesz Słowem Bożym, jeżeli karmisz się Słowem Bożym, Słowo Boże wydaje, powiedziałbym, Boże owoce w twoim życiu. Jeżeli krytykujesz, jeżeli źle mówisz, jeżeli przeklinasz, przekleństwo, powiedziałbym, wydaje owoc w twoim życiu. Moi kochani, w jaki sposób do tego doszłem? Bardzo, powiedziałbym, przypadkowo, I znaczy przypadkowo, to dla mnie przypadek, ale Bóg wiedział, co robi. Był taki moment w moim życiu na początku, kiedy zacząłem, powiedziałbym, jeszcze wielu rzeczy nie wiedziałem. Usiadłem kiedyś wieczorem i wiecie co, przyznam wam się szczerze, byłem chyba 5 czy 7 lat wierzącym i kiedy czytałem Biblię, to zawsze czytałem i powiedziałbym, pomijałem jeden rozdział, jedną księgę. Wiecie, co to ta księga była? Mężczyźni bardzo są romantyczni, więc pieśń nad pieśniami, powiedziałbym, uważałem, że to jest dla sióstr, które, powiedziałem, potrzebują jakiejś więcej emocji, potrzebują jakiegoś takiego pozytywnego nastawienia do życia, więc ta księga została przeznaczona dla sióstr. To nie jest księga dla mężczyzn. I powiedziałem, kiedy czytałem Słowo Boże, to z reguły podchodziłem do księgi, do przypowieści Salomona, później księgi na kaznodzieje, a później zobaczyłem, o, pieśń nad pieśniami, flup. I następny rozdział, następna księga. Po prostu pomijałem to i w mojej Biblii nie było pieśni nad pieśniami. Po prostu to nie jest dla mnie, to jest dla kobiet, to jest dla tych emocjonalnych kobiet, te, które potrzebują więcej jakiejś czułości, romantyczności. To nie jest dla człowieka. I któregoś dnia usiadłem sobie w fotelu i powiedziałem, wieczorem zacząłem czytać, moi kochani, pieśń nad pieśniami. I wiecie co? Na głos zacząłem czytać. I nie wiem, ile mi to zajęło, ale tak sobie po prostu powoli, na głos zacząłem czytać pieśni nad pieśniami. I kiedy skończyłem, kiedy zamknąłem tą księgę, nagle, powiedziałem, poczułem taką niesamowitą miłość. Zacząłem mi łzy lecieć. Mówię, Boże, jaki Ty jesteś niesamowitą, jaką niesamowitą miłością. Zacząłem odczuwać, że mnie ta miłość Boża po prostu przenika i ogarnia. I mówię, skąd się to wzięło? Ja w ogóle nie miałem nastawienia, żeby nagle o miłości rozmawiać albo rozmyślać. Skąd się to wzięło? I moi ani, to było tak mocne, tak potężne, że mi zaczęły łzy lecieć z oczu i powiedziałbym, zacząłem zastanawiać się i mówić, ja wszystkich kocham. Bóg jest niesamowity. I zacząłem się zastanawiać, skąd to przyszło. I nagle Pan mu pokazuje, że to było właśnie z pieśni nad pieśniami, że to, co czytałem na głos, nagle przybrało formę owocu. Popatrzcie się, w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, jest napisane, że na początku było Słowo, a Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo. Ale później jest napisane, i zamieszkało Słowo między nami i Słowo ciałem się stało. My sobie nie zdajemy sprawy, ale Słowo Boże jest żywe i skuteczne i ono przychodzi do naszego życia z tym, z czym zostało posłane. Okay? Więc, moi kochani, czasami jest taka sytuacja, że kiedy czytasz na głos Słowo Boże, nie 5 minut, nie 2 minuty, ale sobie 5 godziny przeczytasz 5-10 razy to samo Słowo Boże, co się dzieje? To Słowo nagle w twoim sercu wytwarza impresję. Nie wiesz jak, bo po prostu to jest odbiór duchowy, to nie jest odbiór przez umysł, ale to jest impresja duchowa, którą ty przyjmujesz i nawet nie potrafisz to wytłumaczyć, ale jakby spożywasz ten owoc Ducha Świętego, to co, z czym zostało posłane. Moi kochani, i to jest taka praca domowa dla was. Nie dla mnie, dla was. Jak przyjdziecie do domu, to zróbcie tak, powiedziałbym, tak na zasadzie takiego ćwiczenia. Usiądźcie sobie w domu, kiedy będziecie mieli czas. Może nie dzisiaj, bo już późno jest, ale może za dzień, za dwa. Po prostu weźcie jakiś fragment Słowa Bożego, który, powiedziałbym, jesteście zainteresowani. Jakiś psalm, czy jakąś Ewangelię, czy, powiedziałbym, jakiś fragment. I na głos sobie w spokoju, bez starania się jakoś wnikania w takie, powiedziałbym, rozgrzebywania tego słowa, ale po prostu na głos czytasz i, powiedziałem, karmisz się tym słowem. I zobaczysz, że po 15, 20, po pół godzinie zaczyna to słowo w twoim sercu kreować jakąś taką impresję albo jakieś, powiedziałbym, znaczenie, które potrzebujesz w życiu albo które przemawia do twojego życia. Po prostu nie traktujmy słowa tylko i wyłącznie jako coś takiego bardzo logicznego. I moi kochani, trzecia rzecz, którą powiedziałbym, chciałbym przedstawić, jak kiedy, powiedziałbym, rozważamy Słowo Boże, a to jest coś takiego, jak w psalmach czasami jest napisane taki czytamy psalm i nagle widzimy Sela. No i co to znaczy Sela? To znaczy refren? Czy to znaczy mamy powtórzyć coś? Sela to oznacza, krótko mówiąc, abyśmy myśleli nad tymi rzeczami, które czytamy, albyśmy rozważali, albyśmy medytowali. I trzeci sposób taki, który nam też, powiedziałbym, pomaga, że spożywamy to mleko, które nie jest sfałszowane, to jest właśnie medytacja nad Słowem Bożym. I podam taki krótki przykład Słowa Bożego. Powiedzmy na przykład taki fragment z listu do Rzymian. Okay. To jest 12 rozdział, na przykład. 12, 20, 21. I czytamy w ten sposób. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie da się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Okay? I teraz co my robimy? Po prostu czytamy ten fragment Słowa Bożego i zaczynamy po prostu bardzo dokładnie medytować nad tym Słowem i powiedziałbym przekręcać. Na przykład, jeśli kto wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Dlaczego mam karmić swojego nieprzyjaciela? Dlaczego mam, powiedziałbym, poić go, jak on mi zrobił krzywdę? I zaczynam zastanawiać się, gdzie jest sens tego. No przecież jak on mi krzywdę zrobił, to normalną rzeczą jest, żeby poczuł to samo, żeby poczuł tak, jak ja poczułem, że mnie to bolało. A tutaj nagle Bóg mówi, ale skoro Bóg tak mówi, to znaczy, że w tym jest jakaś moc, w tym jest jakieś zwycięstwo. A dlaczego jest węgle rozrzężone, zgarniasz na jego głowę? Czyli jest coś, czego on nie jest w stanie zrozumieć, tak jak ty nie jesteś w stanie zrozumieć, nagle kiedy okazujesz człowiekowi dobro, on nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego ty dla niego, chociaż on ci zrobił krzywdę, dlaczego on od ciebie otrzymuje dobro? Jaka jest przyczyna tego? Przecież normalnie, kiedy ja mu wyrządziłem krzywdę, to on powinien odpłacić krzywdą. Jaka jest odpowiedź? I nagle zaczynamy wchodzić, że w ten sam sposób, Panie, dlaczego mam to robić? I kiedy zaczynasz tak się zastanawiać nad tym, zaczynasz wchodzić w dialog. I Pan na przykład mówi, bo ja jestem taki. Ja odpłacam w twoim życiu za twoje zło, odpłacam swoim dobrem. Kiedy ty byłeś w grzechu, ja objawiłem ci się. I wiecie, kiedy zaczynamy, powiedziałbym, wchodzić w tekst, zaczynamy wchodzić też w dialog z Bogiem przez Jego Słowo, bo mamy pytania do Boga. Dlaczego tak, Panie? Dlaczego mamy tak robić? Dlaczego mamy to stosować? I Panie, podaj mi przykład. I Bóg zaczyna nas kierować Słowem Bożym nawet do drugiego fragmentu Słowa Bożego. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. To znaczy, że Bóg w naszym życiu, Bóg jest właśnie tym nieskończonym dobrem. On zawsze nam odpłaca tak, żeby nas podnieść, żeby nas, powiedziałbym, wznieść wyżej. On jest tym dobrem, ale skoro Bóg jest nieskończonym dobrem, to znaczy według tego Słowa Bożego możemy przyjąć taką zasadę, że diabeł jest złem, bo on potrafi dobro przekręcić na zło. Bo może być taka sytuacja, że dobre rzeczy diabeł wykorzystuje, aby nas zniszczyć. Tak może być, jeśli chodzi o pieniądze, tak może być, powiedziałbym, przyjemności, które w życiu, kiedy nadużywamy, te dobro, które Bóg nam daje, diabeł może wykorzystać i być przeciwnością Boga i dobrem posłużyć się tak, żeby nas było zniszczyło. Okay? I zaczynamy wchodzić w głębie tego, medytować nad tym Słowem i zaczynać, powiedziałbym, coraz głębiej i głębiej szukać i decydować, dlaczego jest Bóg takim dobrym, bo mnie kocha. A dlaczego mnie kocha? Bo jest miłością. I wiecie, wchodzimy tak, powiedziałbym, coraz głębiej i wchodząc w medytację nad Słowem Bożym, zaczynamy wchodzić również w dialog z Bogiem. Zaczynamy Bogu zadawać pytania i na początku nie rozumiemy, ale nagle okazuje się, kiedy jesteśmy w ciszy i skupieniu, Bóg zaczyna nam mówić. Synu mój, ja cię kocham. Synu mój, rób to, bo w tym jest zwycięstwo. I powiedziałbym, a zaczyna się, powiedziałem, taka intymna relacja z Bogiem. Właśnie zaczynamy Boga bardzo intymnie poznawać. Wchodzimy w jakby Jego głębokie komnaty przez medytację nad Słowem Bożym. I moi kochani, To jest, powiedziałbym, coś, co w tym masz rozkosz. Bo nagle odnajdujesz, to nie jest tylko takie, ktoś tam przesłuchał jakieś kasety, przeczytał jakąś książkę, albo powiedziałbym, ktoś tam posłuchał, co kolega mówi, ale bardzo intymnie wchodzisz w relacje z Bogiem, rozmawiając z Nim i wymieniając z Nim swoje uczucia, swoje pragnienia. Zadajesz Mu pytania, Bóg Ci odpowiada. Bóg Ci, powiedziałbym, też zadaje pytania. Ty starasz się Bogu odpowiedzieć albo jakoś wytłumaczyć. I powiedziałbym, ta medytacja wciąga Cię w bardzo bliską, taką niesamowitą relację z Bogiem. Okej? Moi kochani, to są tak jakby takie rzeczy praktyczne, które w moim życiu przeżyłem. Jak powiedziałbym, można wejść przez takie czyste, niezachwiane słowo w taką głęboką relację. Ale moi kochani, zostawię wam takie pytanie. Czasami czytamy Słowo Boże, nie zastanawiamy się nawet nad tym, co czytamy. Czasami mijamy te fragmenty i wydaje nam się, że już wszystko wiemy i powiedziałbym, jesteśmy w stanie zrozumieć. Ale też taką pracę domową dla was zrobię, okay? Żebyście, powiedziałbym, mogli coś w domu też poćwiczyć. Zadam wam takie trzy pytania. Pan Jezus też, do Pana Jezusa kiedyś przyszli i mówili, kim jesteś? Synem, czy jesteś, jak to jest napisane, że Synem Bożym jesteś, więc, a Pan Jezus mówi, co w Słowie Bożym jest napisane? Pan Panu memu powiedział. Czyli zadał takie pytanie, żeby oni zaczęli myśleć. Moi kochani, Słowo Boże jest po to, abyśmy my sami myśleli, abyśmy nie korzystali z tego, co nam inni podadzą, ale żebyśmy przez rozważanie Słowa, czytanie Słowa zbliżyli się w taką bardzo głęboką relację z Bogiem. I moi kochani, takie trzy zadania domowe, okay? Takie na medytację dla was, żebyście zaczęli zastanawiać. Pierwszy taki fragment, moi kochani, Dzieje Apostolskie, 10:38. Okay? Bardzo często to czytamy, 10:38 i moi kochani, ja nie podważam żadnej prawdy, że Jezus jest Bogiem, nie podważam, powiedziałem, żadnej prawdy Słowa Bożego, ale czasami w Słowie Bożym są takie pytania, które Bóg kieruje do nas i na które sami nie potrafimy odpowiedzieć. 10:38, okej? Okay? Wszyscy wiemy, że my wierzymy w to, że Jezus jest Bogiem. Amen? Okej. Okay. To teraz popatrzcie się, w 10:38 jest napisane tak. Piotr mówi w tym kazaniu o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Okay? Bardzo proste ten. Kiedy czytamy, nawet się nad tym nie zastanawiamy. Ale teraz popatrzcie się. Jest napisane tak. Czy Bóg potrzebuje namaszczenia? Bóg jest namaszczeniem. Bóg jest tym wszystkim, co powiedziałbym, co człowiekowi jest powiedziałem, dobrem nieskończonym, niczego nie potrzebuje, jest życiem sam w sobie, jest zabezpieczeniem czy zaspokojeniem tego wszystkiego, co w naszym życiu jest niezbędne i z Jego pełni wszystko bierzemy, tak? Ale popatrzcie, jest napisane o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. To znaczy, jak mamy to zrozumieć? Jeżeli Jezus jest Bogiem, to dlaczego potrzebował namaszczenia? Dlaczego Bóg z nim był? Okay. To jest pytanie, które może każdy z was sobie odpowiedzieć w domu. Ja nie neguję tutaj boskości Jezusa, bo to nie ma w ogóle... Drugi taki przykład, który też możemy, powiedziałem, czasami rozważać sobie, to jest na przykład, kiedy Pan Jezus był w ogrodzie Getsemane i modlił się, i jest napisane, że przyszedł anioł, który umocnił Pana Jezusa. Jeżeli Bóg jest Bogiem, to jest Bogiem wszechmogącym. Nie potrzebuje żadnej pomocy. Jeżeli Bóg nie by potrzebował naszej pomocy, nie byłby Bogiem. Jest napisane, że Pan Jezus był w ogrodzie Getsemane, został umocniony, czyli potrzebował umocnienia. Okej? I teraz dlaczego? Dlaczego potrzeba? Wiem, że większość z was wie, o co chodzi, ale powiedziałem, to są pytania, które prowokują do myślenia, prowokują do szukania odpowiedzi. A następny taki przykład, na przykład Ewangelia Świętego Łukasza, 11 rozdział. Ewangelia Świętego Łukasza, 11 rozdział, od 14 wersetu. Jest napisane tak. I wypędzał demona, który był niemy, a gdy niemon wyszedł, niemy przemówił i tłum zdumiał się. Niektórzy ze z nich mówili, on wypędza demony mocą Belzebuba, władcy demonów. Drudzy zaś, kusząc go, żądali od niego znaku z nieba. A on, znając ich zamysły, rzekł do nich, każde królestwo rozdarte wewnętrznie pustoszeje, a skłócone domy upadają. Jeśli więc szatan sam w sobie jest rozdarty, jak się stanie jego królestwo, skoro mówicie, że ja mocą Belzebuba wypędzam demony? Jeśli zaś ja mocą Belzebuba wyganiam demony, to czyją mocą synowie wasi wypędzą? Dlatego oni będą sędziami waszymi. Czyli w Słowie Bożym jest napisane, że jeżeli królestwo jest podzielone, ono się nie ostoi. I szatan, powiedziałbym, jest skazany na to, że szatan, powiedziałbym, kiedy działa przeciwko sobie, to jego królestwo upadnie. Ale teraz odwróćmy to i zapytajmy się w ten sposób. Kiedy Pan Jezus przeprawiał się na drugą stronę przez jeziora do krainy Genazaret, nastąpiła burza. Pan Jezus płynął z uczniami, nagle pojawiła się burza i uczniowie byli spanikowani i obudzili Pana Jezusa i mówili, czy nie widzisz, że to nie my? I Pan Jezus stał, zgromił burzę i burza ucichła. I teraz pytanie do was na takie, powiedziałbym, rozważanie, medytację. Czy ta burza była od Boga, czy ta burza była od Jezusa? Bardzo proste pytanie. Czy ta burza była od Boga? Czy ta była, jeżeli powiedziałbym, królestwo jest niepodzielone, jeżeli powiedziałbym, czyli pytanie, które zadaję wam na medytację, na to, żebyście po prostu zaczęli, powiedziałbym, rozważać i szukać tego. I moi kochani, nie dzwońcie ani do pastora, i nie przychodźcie z tym pytaniem, ani do pastora żony, ani do nikogo innego. Po prostu to jest coś takiego, żebyśmy sami zaczęli myśleć nad Słowem Bożym, szukali odpowiedzi bezpośrednio u Boga. I takich pytań możemy wykreować mnóstwo. Nie takich, które powiedziałem, podważają w ogóle Słowo Boże, ale pytania, które zmuszają nas do szukania, powiedziałbym, odpowiedzi od samego Pana. Panie, wytłumacz nam, pokaż, gdzie jest odpowiedź. I moi kochani, to jest, w tym jest piękno, że człowiek może chwycić Słowo Boże i zaczyna z Bogiem podróż bardzo intymną przez Jego Słowo, powiedziałbym, niezakłócone przez żadne doktryny, przez żadne filozofie tego świata, przez żadne, powiedziałbym, nauczanie gdzieś z zewnątrz, ale moje bezpośrednie odkrywanie Boga i poznawanie Boga przez Słowo Boże. I moi kochani, tak na ostatek, zdradzę wam jedną tajemnicę, co przez wiele lat zacząłem, powiedziałbym, jeździć po różnych, jakby to powiedzieć, różnych sługach Bożych, którzy byli używani przez Boga, i ucząc się, poznając, podpatrując tych, jak oni pracują, dlaczego mają sukcesy, skąd się bierze to, że Bóg ich tak używa. I po prostu ja jestem taki, że po prostu szukam i badam, skąd się bierze sukces tego człowieka. I mogę wam zdradzić jedną tajemnicę. Kiedy patrzyłem na tych mężów Bożych i zastanawiałem się, gdzie tkwi ich sukces, to sukces ich tkwi w jednej rzeczy. Wiecie w jakiej? Miłość. Nieskazitelna miłość do Boga. Czysta miłość do Boga. Każdy z tych mężów Bożych, którzy odnoszą sukces w pracy pańskiej, to są ludzie, którzy kochają szczerze Boga, którzy Go z całego serca miłują. I podam wam przykłady. Jeżeli chcemy wzrastać, jeżeli chcemy prawdziwie mieć taki duchowy boost, takie, powiedziałbym, przyspieszenie, takie bardzo szybkie, to najlepszym sposobem jest po prostu miłość Boga. Całym sercem miłuj Boga swego i swego bliźniego. I kiedy miłujemy Boga, Bóg odkrywa nam rzeczy, które są bardzo ważne. Moi kochani, kiedy wchodzimy w relację bardzo intymną z Bogiem i prawdziwie to jest nie jakaś wyrachowana relacja, gdzie po prostu, Boże, ja chcę, żebyś mnie bardziej namaścił, chcę, żebyś mnie bardziej używał, chcę, żebyś mnie więcej pokazywał, ale kiedy podchodzę do Boga w relacji, w miłości, kiedy powiem, Panie, kocham Cię bez względu na to, czy mnie użyjesz, czy mnie nie użyjesz. Panie, kocham Cię bez względu na to, czy mi pokażesz to, czy nie pokażesz. Panie, kocham Cię i chcę Tobie, dla Ciebie żyć, bez względu na to, gdzie, w którym miejscu mnie nie postawisz. To miłość do Boga powoduje, że ten człowiek bardzo intymnie poznaje Boga i ma, powiedziałbym, poznanie, które inni nie mają i wzrastają znacznie szybciej niż inni. Popatrzcie się, a każdy mąż Boży, tych, którzy byli używani przez Boga, charakteryzowała jedna rzecz. Jedna wielka, wspaniała rzecz. Ci ludzie byli chorzy z miłości do Boga. Nie powinienem może słowa używać chorzy, ale powiedziałbym, do samego końca kochali Boga. Bóg był w stanie wybaczyć każdy grzech, każdą słabość, każdy upadek, tylko dlatego, bo oni kochali szczerze Boga. Popatrzcie się na Dawida, popatrzcie się na Abrahama, popatrzcie się na Mojżesza, popatrzcie się na Piotra, popatrzcie się na Pawła, popatrzcie się na wszystkich mężów Bożych. Kiedy spojrzycie i podniesiecie te, powiedziałbym, gdzie jest sedno sukcesu, że ci ludzie tak niesamowicie wzrastali, tak niesamowicie byli używani. I znajdziemy w każdym jednym ten wspólny mianownik, jaką jest miłość do Boga. Moi kochani, jeżeli chcemy wzrastać dla Boga, to wykłady są dobre, nauczanie jest dobre, ale najlepszym, powiedziałbym, elementem, który ciągnie w przyspieszeniu człowieka do takiego żywego poznania Boga, takiego, którym jesteś w stanie dzielić się z innymi z serca, to jest prawdziwa, szczera miłość do Boga. Kochaj Boga całym sercem. Służ dla Niego, nie dlatego, że chcesz jakieś zaszczyty, chcesz jakiejś nagrody, chcesz jakiegoś namaszczenia, chcesz jakiejś pozycji, ale po prostu dlatego, że kochasz Boga. Panie, ja chcę Ci służyć, chcę dla Ciebie żyć, chcę Cię miłować, chcę miłować, wykonywać Twoją pracę, bo Ciebie kocham, Panie. Ty jesteś moją siłą, Ty jesteś moją mocą, Ty jesteś moim błogosławieństwem. Panie, bez względu na to, gdzie mnie postawisz, Panie, spraw, abym Cię kochał całym sercem. I moi kochani, to jest rakieta w waszym życiu. Popatrzcie się, Słowo Boże mówi, Pan Jezus modlił się, mówi, Panie, uwielbiam Cię, że wiele rzeczy zakryłeś przed uczonymi tego świata, przed mędrcami tego świata, objawiłeś im prostaczkom. Dlaczego prostaczcy wiedzieli? Bo oni kochali Boga. Bóg objawia swoje rzeczy, daje człowiekowi wzrost i wykorzystuje człowieka na tyle, ile może, kiedy, moi kochani, ten człowiek kocha. A miłość Boga między polega na tym, że to słowo, które słyszymy, nie przyjmujemy tylko uchem, ale przyjmujemy sercem i wypełniamy w naszym życiu. Kiedy Słowo Boże jest wypełniane w naszym życiu, kiedy przestrzegamy Jego przykazań, kiedy, powiedziałbym, służymy Jemu, wtedy Bóg nas może użyć i powoduje, że w naszym życiu wszystko nagle nabiera przyrostu takiego eksponencjalnego. I moi kochani, tego wam z całego serca życzę, każdemu z was, sobie samemu też, bo moi kochani, najważniejsza jest miłość do Boga czystym, niesplamionym sercem, miłość do Jego Słowa, miłość do Jego Ducha, miłość do swego bliźniego, do każdego brata. I niech was Pan w tym błogosławi. Amen.